Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Świat przygotowuje się na ewentualną rosyjską agresję na Ukrainę. Zakażenia omikronem przetaczają się przez Europę, notując w kolejnych krajach rekordy. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Rosja może dokonać inwazji na Ukrainę do połowy lutego, ostrzega Wendy Sherman. Zastępczyni sekretarza stanu USA zasugerowała, że wpływ na decyzję Putina mogą mieć Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Sherman ostro skrytykowała gromadzenie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy. Tymczasem sekretarz generalny NATO wezwał Rosję do zmniejszenia napięcia na Ukrainie i wokół niej, a także wznowienia dialogu. Jens Stoltenberg poinformował o przekazaniu na piśmie odpowiedzi na żądania Rosji dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. Sojusz odrzucił możliwość rezygnacji z dalszego rozszerzania na wschód i wycofania wojsk z Europy Środkowej. W niedzielę na Ukrainę leci delegacja Parlamentu Europejskiego, by zebrać informacje na temat obecnego kryzysu i groźby rosyjskiej interwencji. W 8-osobowym składzie delegacji jest 2 Polaków. Z grupy Chadeków Radosław Sikorski, z grupy konserwatystów poleci Anna Fotyga lub Adam Bielan. Europosłowie będą na Ukrainie do 2 lutego. Chcą spotkać się m.in. z przewodniczącym Rady Najwyższej, prezydentem, premierem oraz ministrami spraw zagranicznych i obrony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał obywateli do zachowania spokoju w obliczu potencjalnej rosyjskiej inwazji. Dodał, że trwają rozmowy nad doprowadzeniem do spotkania między nim a przywódcami Rosji, Francji i Niemiec. Chronimy swoje ciała przed wirusami, mózgi przed kłamstwami, a serca przed paniką, dodał ukraiński prezydent w wystąpieniu telewizyjnym. Zakażenia wariantem Omikron koronawirusa wprowadzą pandemię w Europie w jej nową fazę, a następnie być może doprowadzą do jej końca, spodziewa się Światowa Organizacja Zdrowia. Dyrektor WHO w Europie Hans Kluge dodał, że do marca zakażenie Omikronem może przejść nawet 60% Europejczyków. Jego zdaniem, gdy opadnie szczyt tej fali, przez wiele miesięcy może utrzymywać się globalna odporność dzięki szczepieniom, przechorowaniu i w związku z bardziej sprzyjającą pogodą. Potem pod koniec roku wirus może wrócić, ale niekoniecznie jako pandemia, ocenia Hans Kluge. 16 lutego Unijny Trybunał Sprawiedliwości wyda orzeczenie w sprawie skargi Polski i Węgier. Chodzi o przepisy uzależniające wypłatę funduszy od kwestii związanych z praworządnością. Na początku grudnia rzecznik generalny Trybunału uznał za zgodne z unijnym prawem regulacje i nie podzielił argumentów Warszawy i Budapesztu, które wnosiły o stwierdzenie nieważności rozporządzenia. Polska uważa, że przepisy zawierają liczne wady, nie mają podstawy prawnej i są próbą ominięcia nieskutecznej procedury praworządności z artykułu 7 unijnego traktatu. Rozmowy z Polską w sprawie Turowa nie są jeszcze zakończone i będą kontynuowane prawdopodobnie na poziomie szefów rządów. Taką informację przekazał premier Czech Petr Fiala po posiedzeniu gabinetu, na którym zajmowano się projektem porozumienia dotyczącego polskiej kopalni. Premier Czech wyraził przekonanie, że obie strony sporu dążą do wypracowania porozumienia, które będzie dla nich możliwe do przyjęcia. Polityk CDU Max Otte kandyduje z ramienia AfD na stanowisko prezydenta Niemiec. Wcześniej Chadecy nie wystawili własnego kandydata, przyzwalając na reelekcję Franka-Waltera Steinmeiera. Partia AfD prezentuje krytyczne stanowisko wobec polityki migracyjnej rządów Angeli Merkel i Olafa Scholza. Jej posłowie wątpią też w koncepcję jednolitego państwa europejskiego i obecne metody działań, mających na celu poprawę sytuacji w strefie euro. Grono kandydatów na najwyższy urząd w państwie dopełnia związany z lewicą lekarz Gerhard Trabert. Bundestag wybierze głowę państwa 13 lutego.
Rozmowa o Europie.
Cały świat z niepokojem patrzy na granice Rosji i Ukrainy. Część krajów zgłasza gotowość do wysłania swoich wojsk. Podobne działania zapowiada NATO. Unia Europejska zapowiada z kolei kolejne sankcje. I o tym porozmawiam dziś z profesorem Rafałem Ożarowskim z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, wszyscy z niepokojem obserwujemy sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Ryzyko wybuchu wojny jest realne?
Myślę, że nie możemy tego wykluczać absolutnie. I byłbym dużym ignorantem, gdybym powiedział, że nie ma ryzyka, dlatego że taka sytuacja zawsze stwarza jakieś ryzyko. Ciężko mi też to ocenić procentowo, czy to jest duże, czy to jest małe ryzyko. Uważam, że raczej do tego nie dojdzie, Natomiast nie możemy wykluczać różnych prowokacji, które mogą jednak doprowadzić do eskalacji konfliktu. Pozostaje nam czekać, dosyć długo już czekamy, bo ta sytuacja istnieje przecież od dobrych kilku tygodni. Stąd też pojawia się napięcie. Wydaje mi się, że Rosja bierze trochę na przeczekanie wiele państw świata, wielu przywódców świata, chcąc uzyskać pewne korzyści. No, jaki będzie tego rezultat, zobaczymy.
No właśnie, tak jak pan wspomniał, trwa to już tygodniami. Bardzo często zastanawiamy się, co będzie, jak będzie, kto bardziej pręży muskuły, kto komu realnie zagraża. A tak naprawdę, gdybyśmy mieli wyjść z takiego podstawowego pytania, o co ta wojna, jeżeli ona wybuchnie?
No, generalnie jest, po pierwsze, załóżmy tak, że wojna, czy może konflikt na razie, nazwijmy to konfliktem, który jest pod postacią oczywiście zlokalizowania wojsk rosyjskich na granicy ukraińskiej w dosyć dużej liczbie, bo to jest prawie 200 tysięcy żołnierzy, więc no, nie są to żarty, od razu trzeba to wspomnieć. Wydaje mi się, że jest to kwestia tak naprawdę wywierania bardzo ostrej presji na Stany Zjednoczone przede wszystkim, ale także pośrednio na Europę, Unię Europejską, w kontekście oczywiście rurociągu Nord Stream 2, w kontekście tego, że oczywiście Rosja cały czas jest obłożona sankcjami i to jest taki trochę manewr, powiedziałbym, pokazujący też pewne oblicze stosowania polityki przez współczesną Rosję i przez Władimira Putina. Jeśli Putin uzyska to, co chce, to zapewne odstąpi od daleko idących działań zbrojnych. Może nie tak od razu, ale pewnie nastąpi jakieś wycofanie z przyjętych pozycji. No tego moglibyśmy oczekiwać. Pytanie brzmi, jak długo świat polityki jest w stanie wytrzymać pewne napięcie, tak? I jak bardzo zależy Stanom Zjednoczonym przede wszystkim i państwom Unii Europejskiej na tym, żeby ten konflikt nie eskalował.
No właśnie, bo to jest tak, że dziś te współczesne konflikty międzynarodowe, no to oczywiście militaria, oczywiście zbrojenie, ale coraz częściej gospodarka.
Naturalnie, oczywiście. No przede wszystkim widzimy, jak wygląda sytuacja z cenami gazu, tak? Wszyscy to odczuwamy. To nie jest tylko kwestia Polski, to jest kwestia tak naprawdę globalna. Luki podażowe doprowadziły do wzrostu cen surowców. I z tym musimy się borykać. No, ci, którzy mają te surowce jako dostawcy, starają się zrobić wszystko, żeby ta cena była jak najwyższa, żeby stosować również pewien szantaż polityczny, tak, w tej materii. Wydaje mi się, że ten kontekst właśnie tej lokalizacji wojsk rosyjskich na granicy jest pewnym elementem całego globalnego w tej chwili takiego przesilenia, z którym mamy do czynienia, powiązanego również z przedłużającą się pandemią.
Rosja zapowiada swoje działania, w odpowiedzi na to zapowiada, że może wysłać dodatkowe wojska na wschodnią flankę, także do Polski, oczywiście w odpowiedzi na te agresywne działania Rosji. Joe Biden też zapowiada, że może wysłać co najmniej kilka tysięcy żołnierzy. Podobne zapowiedzi płyną ze strony Wielkiej Brytanii. To jest realna odpowiedź na realne zagrożenie, czy też taki pokaz siły, jakiego możemy spodziewać się od strony Władimira Putina?
Myślę, że to jest taka próba oczywiście przeciągania liny w tej chwili. Skoro nie ustępujecie, to my też pokażemy, że trochę tutaj wzmocnimy nasze siły na wschodniej flance, żeby oczywiście mniej więcej podnieść ten poziom bezpieczeństwa. Natomiast czy to jest faktycznie realna odpowiedź na potencjalne zagrożenie? Wydaje mi się przede wszystkim, że gdyby doszło do konfliktu, załóżmy taki scenariusz, no to wiadomo, że siły NATO oficjalnie brać w nim nie będą udziału. Niewątpliwie mogą wysłać broń, mogą dostarczać różnego rodzaju towary potrzebne w danym czasie, mogą wysłać różnych doradców, różne osoby wspomagające, ale oficjalnie nie będziemy brać w tym udziału, to jest jasne oczywiście. Rosja zdaje sobie z tego sprawę, stąd między innymi przyjmuje taką trochę ostrą, bezwarunkową postawę, tak? Pole manewru siły NATO jest na razie ograniczone do ewentualnego wzmocnienia wschodniej flanki i do słów krytyki, które się pojawiają. Opinia publiczna trochę tutaj jest podgrzewana różnymi informacjami, między innymi tym, że personel ambasady brytyjskiej, amerykańskiej, tak, jest częściowo ewakuowany. To jest taka odpowiedź na to, że to faktycznie może się wydarzyć, tak? Teraz sobie część pewnie osób z różnych państw w opinii publicznej zaczyna zdawać sprawę, no tak, to już trwa tyle tygodni, personel się ewakuuje częściowo, no to faktycznie chyba coś tutaj się na rzeczy jest, że to nie są żarty.
Niby nie jest gorzej, ale nie jest też lepiej.
Nie jest lepiej. No na początku ja sam pamiętam, też to było w grudniu, myślałem, a to pewnie chwilowe, tydzień, dwa i taki pokaz siły, trochę tutaj próba wymuszenia czegoś. Mamy do czynienia z długotrwałym już w tej chwili sporem na granicy, pewnym konfliktem, który się pojawił i to działa tak naprawdę też na psychologię. No stajemy się coraz bardziej tacy przestraszeni, tak, że faktycznie to już może być realne.
Gdzieś między Rosją i Ukrainą z jednej strony, a NATO z drugiej, pośrodku jest Unia Europejska, jej instytucje, które jak wiemy, no mają dość ograniczone możliwości działania, ale jednak szef Rady Europejskiej Charles Michel napisał na Twitterze: będziemy działać w sposób stanowczy i zjednoczony. Co to może oznaczać w ustach szefa Rady Europejskiej? Sposób stanowczy i zjednoczony? Sankcje czy coś więcej?
Może sankcje, może potępienie polityczne, izolacja na arenie międzynarodowej, chociaż trudno sobie to wyobrazić. No, Unia Europejska nie dysponuje realnymi środkami oddziaływania. Jedynym państwem, które może faktycznie postraszyć Rosję i doprowadzić do pionu w tej sytuacji, są Stany Zjednoczone. My to wiemy od dawna. Nie ma innego państwa, które jest w stanie zrobić realną krzywdę gospodarczo-polityczną Rosji poza USA. Więc Unia Europejska może tylko być dodatkiem do działań Stanów Zjednoczonych. No, taka jest prawda. My nie mamy sił, które oczywiście w Unii Europejskiej, które byłyby siłami militarnymi, które mogłyby być użyte, zastosowane w jakimś realnym konflikcie. To jest w ogóle absolutnie niemożliwe. Poza tym, no, w takich sytuacjach kryzysowych pokazują się mimo wszystko pewne rozwarstwienia. My do tych rozwarstwień już możemy jasno się odnieść, ponieważ Niemcy są pierwszym państwem, które tak naprawdę nie wykazują zdeterminowanej postawy wobec rosyjskich działań, między innymi blokując transport broni i mając też oczywiście w tym swój realny interes pod postacią rurociągu Nord Stream 2, który biegnie przecież do ich terytorium bezpośrednio. I to są dylematy, które pokazują, że w sytuacji kryzysowej Unia Europejska tak naprawdę w mojej ocenie nie jest podmiotem zdolnym do realnego, aktywnego, jednolitego działania. Jednolitego podkreślam tutaj.
Panie profesorze, to na koniec jeszcze jedno stanowisko, które dla części naszych słuchaczy może być zaskakujące, więc tu prośba do pana, żeby to objaśnić i wytłumaczyć, bo zdaniem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Oleksija Daniłowa, nie ma powodów do paniki w związku z zagrożeniem rosyjską agresją. Polityk wykluczył możliwość pełnowymiarowego wtargnięcia Rosji na Ukrainę. I teraz moje pytanie brzmi, czy cały świat boi się tego konfliktu, a Ukraina mniej? Czy Ukraina też się boi, ale to są takie działania dyplomatyczne, żeby nie dolewać oliwy do ognia?
Na pewno politycy ukraińscy i wysocy dowódcy wojskowi mają bardzo dobry ogląd sytuacji, którego my, powiedzmy tutaj gdzieś w Polsce, dziennikarze czy przedstawiciele świata akademickiego, eksperci polityczni, nie do końca mogą zdawać sobie z pewnych rzeczy sprawę i nie mają dostępu do bezpośrednich informacji na takim poziomie. Przede wszystkim mocno udziela nam się panika, bo sam fakt długotrwałego potencjalnego zagrożenia konfliktem już budzi strach. Jesteśmy wszyscy trochę tym zaniepokojeni, bo to już to jest trochę za długo, tak? To nie jest tydzień, dwa. Jak mówi się o tym, że to może mieć wpływ na rynki finansowe, że tutaj ten potencjalny konflikt wywołuje wahania na rynkach gospodarczych, no to widzimy, że to już nie są pewne żarty. Oczywiście ja nie twierdzę, że trzeba być spokojnym i nie panikować, tak jak tutaj wygłosił swoje zdanie polityk ukraiński. Natomiast myślę, że oni też stosują pewne takie techniki, żeby jednak no, nie doszło do jakiejś takiej psychologicznej paniki i eskalacji w ogóle pewnych nastrojów negatywnych. Trudno mi powiedzieć, jak wygląda życie w Kijowie dzisiaj, ale wydaje mi się, że ono wygląda całkiem normalnie, mimo wszystko, więc nie chciałbym też panikować, aczkolwiek nie jestem osobą, która by powiedziała, że na pewno tutaj jest wszystko jasne i nic się nie wydarzy, tak? Ja potwierdzam jeszcze raz, ja uważam, że się nic nie wydarzy w tym sensie, że wojny nie będzie, konfliktu zbrojnego nie będzie, natomiast nie mogę w 100% wykluczyć, że jednak mimo wszystko taki konflikt nastąpi. Zakładam, że nie będzie jednak na powiedzmy 90%. No ale pozostaje te 10% niepewności. I najgorsza dla polityków, dla świata gospodarczego, politycznego jest niepewność. Bo przecież prezydent Rosji nie powiedział nagle, że dobrze, wycofujemy wojska, wszystko już jest skończone. Nie ma takiego oświadczenia. Wciąż jesteśmy w stanie takiego napięcia. Należy obserwować sytuację, analizować. Ja uważam, że nie dojdzie do konfliktu, ale nie oznacza to, że sytuacja jest opanowana.
Profesor Rafał Żarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
ABC Unii.
E jak Europejska Agencja Leków z silniejszymi uprawnieniami.
Powstanie nowa europejska platforma monitorowania niedoborów. Zapewni agencji kluczowe narzędzie do monitorowania podaży leków i zapobiegania ich brakom.
Parlament Europejski zatwierdził w tej sprawie porozumienie osiągnięte w ubiegłym roku z Radą Unii Europejskiej. Wejdzie w życie 1 marca.
Zdecydowano, że powstaną dwie grupy sterujące do spraw niedoborów odpowiednio dla leków i wyrobów medycznych.
Jednocześnie agencja utworzy europejską platformę monitorowania niedoborów i będzie nią zarządzać, aby ułatwić gromadzenie danych.
Agencja utworzy również publiczną stronę internetową zawierającą informacje na temat braków leków czy produktów medycznych.
Dane dotyczące badań klinicznych oraz informacje o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu będą udostępniane szybko i w przejrzysty sposób.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
O covidowych statystykach i sytuacji pandemicznej w Rumunii opowiada obywatelka tego kraju, Delia Bar.
W Rumunii liczba osób chorych rosną. Są coraz więcej przypadków COVID-a. Dzisiaj liczba infekcji rosnęła do 34 tysięcy osób. Wirus występuje również u dzieci, ale na szczęście przypadki są łatwiejsze niż wcześniej. Od początku COVID-a w Rumunii zmarło ponad 59 tysięcy osób. Jeśli chodzi o obostrzenia, to jak się podróżuje do Rumunii, kwarantanna wynosi dla wszystkich 5 dni w przypadku osób, które są zaszczepione i mają certyfikat covidowy, a 10 dni w przypadku osób, które są nieszczepione. Wszędzie w miejsca publiczne nosi się maseczkę w Rumunii i dozwolone są tylko maseczki medyczne. Maseczki z materiału są używane za niezgodne. W kawiarniach, restauracji, kina, w salach gimnastycznych mogą wykorzystać tylko do 30% powierzchni albo miejsce, które mają dostępne. Też w takie większe sklepa albo w różne lokali sprawdza się certyfikat covidowy i są dopuszczone tylko osób, które są zaszczepieni. W Rumunii szczepienia budzi dużo kontrowersje w społeczeństwie. Są około 41% osób tylko szczepieni. Jest duży ruch antyszczepieniowców, a tych osób, które się zaszczepili do tej pory, to oczywiście mają 2 albo 3 dawki. Także można się w Rumunii bezproblemowo szczepić, dowolno, są dostępne szczepienia, ale niestety duża część społeczeństwa to odmawia. I to dlatego tyle przypadków zdarzą się codziennie. Jest przewidywane, że będą aż do 50 tysięcy przypadków covidowych codziennie w najbliższym czasie.
Czym żyje Europa?
Na Litwie rośnie poparcie dla zwiększenia budżetu obronnego. 71% Litwinów popiera decyzję władz tego kraju o przeznaczeniu 2% PKB na obronność. Pozytywnie oceniany jest również wkład sił zbrojnych Litwy w rozwiązanie kryzysu nielegalnej migracji spowodowanego hybrydową agresją białoruskiego reżimu. Przyznaje to 69% respondentów. Polska spółka została głównym partnerem pierwszej misji kosmicznej Sułtanatu Omanu. Sat Revolution wyprodukuje i obsłuży satelity, które zostaną wystrzelone w głęboką przestrzeń kosmiczną w pierwszej takiej misji arabskiego kraju. Umowę w tej sprawie podpisano wczoraj. Słowacki latający samochód Aircar przeszedł testy i otrzymał certyfikat bezpieczeństwa od Słowackiego Urzędu Transportu. Maszyna pomyślnie przeszła 70 godzin prób w locie oraz ponad 200 startów i lądowań. Tym samym zostały spełnione normy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a Aircar ma otwarte drzwi do masowej produkcji. Przekształcenie samochodu w samolot zajmuje 2 minuty i 15 sekund. Pojazd z silnikiem BMW może osiągnąć prędkość ponad 160 km na godzinę i latać na pułapie 2,5 tysiąca metrów nad ziemią. Do latania potrzebna będzie licencja pilota. Pogoda nie rozpieszcza mieszkańców Grecji. Śnieżyce sparaliżowały w tym tygodniu Ateny. Śnieżyca Elpida uwięziła setki kierowców i pasażerów w pojazdach na autostradach. Z pomocą pospieszyła im grecka armia. Żołnierze dostarczyli im żywność, koce i wodę. Komunikacja autobusowa i kolejowa w Atenach została wstrzymana. Placówki wykonujące testy na obecność koronawirusa w stolicy zostały zamknięte. Intensywne opady śniegu są rzadkością w Atenach, jednak nawiedziły to miasto już drugi rok z rzędu. W wieku 73 lat zmarł słynny francuski projektant mody Thierry Mugler. Ubierał takie gwiazdy jak David Bowie, Lady Gaga i Beyoncé. Agent Muglera przekazał, że projektant zmarł z przyczyn naturalnych. Był on nazywany reżyserem mody. Projekty Muglera wyróżniała teatralność, podkreślanie bioder, ramion i talii oraz głębokie dekolty. Jego inspiracją była moda z lat 40. i 50. XX wieku.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.